Ola, a ty jak trafiłaś na lalki?
Ja też tak właśnie zdecydowałam się na te lalki bardzo świadomie, bo ja w ogóle byłam taka, powiem szczerze, rozdarta, bo chciałam bardzo film, w ogóle strasznie zawsze gdzieś ten film we mnie był, że kreować, że w ogóle reżyserować i tak dalej, ale też mnie ciągnęło na scenę. I w ogóle pamiętam, że byłam wcześniej w studium w Skibie tutaj wrocławskim na filmowym profilu, gdzie poznałam w ogóle Weronikę Bilską, z którą od teraz cały czas współpracuję, w ogóle jest moja przyjaciółka, plus też mamy wspólną wizję. I tam byłam przez rok tylko, bo już mnie rwało na tą scenę i potem zdecydowałam się właśnie na lalki, bo wiedziałam, że tam jest dużo możliwości, że i animacje, i zmiana głosu, i w ogóle różne rzeczy, techniki. I tam wiedziałam, że będzie dobrze. I tam też się właśnie za pierwszym razem dostałam i byłam bardzo szczęśliwa, że właśnie ten wydział. A potem, jak skończyłam studia, to już taka krótka już anegdotka, skończyłam studia i mówię, okej, idę teraz na reżyserię. Ale plany mi się troszeczkę tutaj spsuły, bo te oświadczyny właśnie. No i takie w ogóle nagle 10 lat minęło. Plany z reżyserią i ze studiowaniem gdzieś poszły nagle w odstawkę.
Ale nie do
Nie do
końca,
końca, no
bo przecież
właśnie.
mamy lato.
Mamy lato i będzie wiosna.
Lato to, przypomnijmy, był film krótkometrażowy w roli głównej Agata Obłonkowska, czarno-biały
Tak.
film o czym?
Ja w ogóle, jak byłam w ciąży, to napisałam wtedy właśnie cztery części: wiosna, lato, jesień, zima. I takie krótkie formy filmowe, tak sobie to wyobrażałam, ale podjęłam decyzję o tym, że lato powstanie pierwsze, bo spotkałam się z Agatą. Ona powiedziała: słuchaj, dziewczyno, jestem gotowa, żeby obciąć włosy na łyso. W tym momencie nie mam zobowiązań, etatu i tak dalej. A w tym filmie właśnie główną bohaterką Katarzyna jest, która właśnie no, generalnie nie ma włosów, boryka się z chorobą. I Agata, kiedy powiedziała, że może to zagrać, to po prostu wszystko postawiłam na jedną kartę i robimy to. I dlatego powstała pierwsza ta część. Film, który właśnie jest wybrany z koloru, a mówi o upale, o lecie, z tym wszystkim, czym kojarzy się lato, z kolorami, to tutaj myśmy to wybrali ze względu na też wewnętrzny ten pejzaż bohaterki, która po prostu boryka się z chorobą i
A
jakby
jest też malarką,
dokładnie, więc gdzieś
czyli też
tam
kojarzący się
zgadza
jakby
się.
zawód z kolorami.
Dokładnie, więc właśnie to taki był świadomy też nasz zamysł z Weroniką Bilską właśnie, żeby tak potraktować to czarno-biało, plus też to, że ona jest taka radykalna w swoim zachowaniu, bohaterka, że tak wszystko stawia na jedną kartę, czarne albo białe, a tu się okazuje, że nie, że te szarości też są. I to jakby takie metaforyczne podejście do tego, ale teraz przygotowujemy się do wiosny i
Przygotowujemy się, czyli patrzysz na
patrzę na Grześka,
Grześka,
oczywiście,
bo
tak.
w filmie Lato, Grzesiek, ty robiłeś muzykę do tego filmu?
Tak, robiłem muzykę, tak.
Miałeś jakieś swoje uwagi? Było tak, że dyskutowaliście o tym projekcie? Czy to był pomysł Oli i powiedziałeś, absolutnie robię do tego muzykę, nic nie będę się wtrącał, jest to dobra rzecz?
Ja się nie wtrącam, tak, nie wtrącałem się, ale my zawsze rozmawiamy. Jeżeli coś robisz, to zawsze jest potrzeba mówienia o tym. I
Właściwie
kiedy.
żyje się tym projektem. Czy to autor, który pisze książkę, czy właśnie
Dokładnie,
ktoś, kto robi film, czy
tak.
sztukę
Ale też
teatralną.
rozmowa powoduje, że się weryfikują pewne rzeczy. Ola mówiła mi o pewnych rzeczach. Ja w głównej mierze byłem słuchaczem. I Ola wtedy też jakby na bieżąco korygowała sobie sama pewne rzeczy.
No pod wpływem na przykład Grześka, co się zmieniło w filmie? Co, pamiętasz? Czy było coś takiego, co wziąłeś pod uwagę i w tych waszych rozmowach i postanowiłaś coś zmienić?
Właśnie to, co Grzesiek mówi chyba, że właśnie jak mówisz na głos i wypowiadasz to i nagle słyszysz, to przy tej rozmowie w ogóle już zaczynasz sobie
Korygować własny
korygować,
plan
dokładnie
samemu.
korygować własny plan, dokładnie. I ale też tak jest jak z Grzeskiem, jak Grzesiek robił swój pierwszy projekt, który no wspominam ze łzami w oczach, MWK w Capitolu Musical, wspaniały
Z
zresztą, gdzie
Łubiszetem,
dokładnie,
Mikołajem.
tak, gdzie to był projekt taki wyśniony, wymarzony, że od zawsze chcieli zrobić musical z przyjacielem Janem Naturskim, który to reżyserował. No to ja też byłam gdzieś z boku zawsze, ale ja słuchałam tej muzyki, która powstawała u nas w sypialni, na pianinie i tak dalej. I ja po prostu już mówiłam, a ona musi tu wolniej śpiewać, bo to przecież matka, która idzie przez pustynię. To wszystko jakby razem. My to tworzymy razem. Więc to nie jest tak bardziej, że ja się wtrącam czy on, ale to rozmawianie i tworzenie tego właśnie poprzez takie zwierzanie się jakby z tych swoich planów, od razu jakby gdzieś tam zaczyna się zazębiać i to wszystko jakoś idzie, nie?
Tak, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy rzeczywiście inspirujemy siebie nawzajem, nie? Kiedy jakaś jedna uwaga,
Na
na przykład
przykład?
Ola jest zawsze pierwszym słuchaczem muzyki, którą ja piszę. I to jest ciekawe, bo nie ma pojęcia o tych technicznych aspektach aranżowania utworów, ale zawsze ma trafne uwagi, jeżeli chodzi o tą kwestię, że na przykład ta sekcja, te smyczki, one są jakieś takie mdłe albo coś. I nie wie dokładnie, o co chodzi, ale to zawsze. A zawsze ma rację. I zawsze ja to poprawiam
I jest
i
lepiej.
jest lepiej. To jest ciekawe. No.
chociaż jest laikiem,
tak,
potrafi w taki
tak.
sposób...
Zupełnie nietechnicznie opowiedzieć o tym.
Czyli jako odbiorca po
tak,
prostu.
Tak,
pierwszy.
Tak.
Mhm. Jeszcze raz, gdzie powstaje ta muzyka i gdzie powstają wasze projekty? W sypialni.
Muzyka powstaje w sypialni, tak.
No mamy małe mieszkanie i cały sprzęt Grześka, komputer, klawisz, te wszystkie głośniki, bajery, jakieś, no właśnie, widzisz, że nie umiem tych
zabawki wszystkie.
Wszystkie zabawki. Wszystkie
kolorowe zabawy. Kabelki.
Dokładnie, więc jak już zasypiam, to mówię, Grzesiek, błagam cię, wyłącz to, bo toś mi tu miga, tryga, ja nie zasnę, jak ktoś tam jakieś światełko mi pulsuje. Więc generalnie musi to wszystko wyłączyć i tak dalej. To jest, akurat sypialnia jest dosyć spora, więc gdzieś tam mamy sobie to podzielone, tak, tu łóżko, tutaj zabawki, ale faktycznie to wszystko tam powstaje, nie? Także tak śmiesznie.
Nie. Bo moje to też jest ulubione miejsce i to miejsce nazywa się łóżko.
Teraz pracujesz nad wiosną.
Teraz pracuję nad wiosną.
Właściwie pracujecie nad wiosną,
no
bo skoro Grzegorz znowu robi muzykę.
To jest razem, tak. Mhm. To wszystko jest tak połączone. To jest troszkę inny projekt.
Czyli ty nie zajmujesz kuchni ze swoim projektem?
Nie, bardziej salon, jak już tam wchodzę tam z tymi swoimi papierami i zapiskami, bo ja to wszystko muszę zapisywać na tych karteczkach, to się wszędzie wala. Więc generalnie faktycznie salon.
A jaki to będzie film? O czym teraz? Wiosna... To już wiemy, o czym było lato, bo są te cztery pory roku.
Zgadza
teraz
się,
wiosna.
Tak. Teraz wiosna i to jest historia, żeby tak też, kurczę, nie spoilerować, ale zachęcić. To jest historia miłosna. O dwójce ludzi młodych, którzy... spotykają się w pociągu, przypadkowe spotkanie, rozmowa, czyli taki bardzo kameralny film, powoduje po prostu, że właśnie są te emocje i te fale. Między nimi dziewczyna jest niewidoma, a chłopak z kolei rysuje, tak? Jest takim ze świata obrazu po prostu. I gdzieś tam ta rozmowa między nimi powoduje, że okazuje się, że oni się widzą tak naprawdę takimi, jakimi oni naprawdę są. I już pracujemy, już robimy próby i naprawdę fajnie to wszystko idzie. Mam super aktorów.
Kto?
Mam Ewelinę Opłatkowską, która nie jest aktorką z wykształcenia, ale ona z Kapitolu, ze studium na przykład jest. Taka bardziej ona śpiewa, tańczy, jest taka, ma jakąś taką energię i super jest osobą. I jest Grzesiek Borowski od nas z teatru. Mhm. Chłopak. I właśnie z nimi sobie pracujemy.
Czyli oni w głównych rolach.
Oni w głównych rolach, tak.
A zdarzyło ci się poprosić do współpracy kogoś ze znanych aktorów już i ci ktoś nie odmówił? Albo na przykład...
No tak miałam właśnie chyba właśnie z Robertem Gonerą faktycznie przy Lecie, że gdzieś tam się spotkaliśmy, jakoś go tak widziałam w tej roli ojca, który naprawdę przez 5 sekund dosłownie jest w tym filmie, ale ta jego twarz, ta jego energia, gdzieś tam widziałam go i udało mi się zdobyć ten kontakt, spotkałam się z nim, on po prostu wszedł w to w ciemno. Jestem mu bardzo wdzięczna za to, że po prostu tak przyjechał do tego ogródka moich rodziców, gdzie wszystko filmowaliśmy i po prostu tak fajnie się tam czuł, tak po prostu dał dużo z siebie i powiedział mi też fajnie później, że czuję, że to wyjdzie, że ten projekt, że czuję, że ta energia, że to wszystko, że to jest poukładane, że jest jakaś taka dobra energia w tym. A Robert jest na tym punkcie taki, faktycznie jest wrażliwy, jeśli chodzi o energię i o to wszystko. I tak jakoś wszystko sprzyjało na mnie, że wszedł w to.
Graliście w ogródku?
Oczywiście, u moich rodziców, tak. Sceny, gdzie Katarzyna powraca do swojego ojca, to było wszystko u mnie właśnie, u moich rodziców w ogródku, tak.
To jest bardzo ładny dom i bardzo ładny ogród.
Tak, ale śmiesznie, bo generalnie magia kina jest cudowna, bo my montowaliśmy, to było tak, że Katarzyna była niby u matki w domu, ale to było u moich rodziców w łazience, a potem wróciła do domu do swojego ojca, a to było moich rodziców w ogródku, więc generalnie to jest wszystko to samo, ale montaż sprawił, że człowiek się tego nie domyśla i gdzieś tam, no to jest fascynujące jednak właśnie, jak ten montaż, jak to można wszystko ładnie połączyć. Film jest dobrze odbierany naprawdę, nie? Także tutaj dostajemy i nagrody, ale też od widzów taki fajny odzew, że bardzo miałam wiele takich spotkań po prostu z ludźmi, którzy później mówili, matko, ten film zmieni moje życie, ten film nie, ja podejmuję inne decyzje i tego się na przykład nie spodziewałam. Tak może zadziałać.
No właśnie, a jak wybieracie sobie filmy jakieś wspólnie do oglądania? Mówiłaś, Ola, że macie bardzo podobne...
No, my to jesteśmy w ogóle kinofilami.
Tak.
To Oscarową noc, rozumiem, zerwaliście i oglądaliście.
Festiwal nie oglądamy, ale oglądamy rzeczywiście dużo, dużo filmów oglądamy wspólnie.
Macie ukochany film wspólny?
Mamy
takie,
dużo.
Do których lubicie wracać, bo są takie filmy, do których wyjątkowo wracamy i zawsze je odbieramy emocjonalnie i zawsze coś...
No chyba, nie wiem, tak myślę, że teraz możemy, Toni Erdmann, możemy powiedzieć, niemiecki film na nas bardzo duże wrażenie zrobił i no i faktycznie to...
I bardzo lubimy filmy Hanekego.
Haneke oczywiście, ale my mamy różnie, my skaczemy, bo też science fiction, jak na przykład Dark, ten niemiecki serial ostatnio też nas pochłonął, ale to tak różnie, że nie możemy stwierdzić, że na przykład, nie wiem, jedna kategoria filmowa, tylko to zależy. Tak serialowo ostatnio, bo przyznaję się, że piszę też scenariusz serialu i gdzieś tam mam w zanadrzu uderzyć z grubej rury właśnie i tutaj dużo o tym też rozmawiamy. To jest taki projekt gdzieś z tyłu głowy, który cały czas jest, że zrobimy fajny serial właśnie, nie? I jak ostatnio tak serialowo trochę podchodzimy.
Tak.
To teraz z kina przenosimy się jeszcze do teatru.
Tak.
Wspomnieliście o tym, że no macie taki układ też z szefostwem, który poszedł wam na rękę, że no jak gra Ola, to ty masz wolny Grzesiek i odwrotnie.
Tak.
A zdarzały się jednak takie projekty wcześniej, w których pojawialiście się razem na scenie?
No w ogóle zaczęło się od tego i to jest w ogóle ciekawa historia, jak my się dostaliśmy do teatru. To było tak, że ja...
Do teatru Lalek, w którym jesteście do dziś.
Dokładnie. Mhm. Ja będąc na trzecim roku miałem robić dyplom w teatrze. W międzyczasie zmienił się dyrektor. Projekt tego spektaklu został odrzucony. Nowy dyrektor jakby nie chciał już kontynuować tej wizji. I ja stwierdziłem, że jeżeli ja już prawie byłem w tym teatrze, już prawie tam robiłem spektakl, to muszę tam uderzyć jeszcze raz. I poszedłem na rozmowę do nowego dyrektora, do Roberto Skolmowskiego. I okazało się, że on ma w planach robić spektakl o Mozarcie.
I zaczął ten Mozart jest bliski chyba.
A mi jest bliski, to jest w ogóle ciekawe, bo on powiedział, że on ma taki plan, że właśnie o Mozarcie, że chciałby, żeby była muzyka na żywo. I ja mu wtedy powiedziałem, że ja jestem jedyną osobą w ogóle obecnie we Wrocławiu, która jest w stanie to zrobić. Żeby zagrać tego Mozarta i zagrać to na żywo.
Odważnie.
Odważnie, ale rzeczywiście była to prawda. I on wtedy poprosił mnie, żebym zrobił, chciał mnie sprawdzić, zrobił mi casting i poprosił, żebym przygotował dwie sceny z Fredry, jedną taką solową i jedną dwójkową. I ja poprosiłem Olę, żeby zrobiła ze mną tę scenę.
Byliśmy już parą, ale wówczas był ten plan, że ja jadę do Łodzi na reżyserię. I ja mówię, dobra Grzesiek, no to zrobię z tobą tą scenę tego Fredry, tak, pójdziemy do tego dyrektora, pokażemy mu tam. No i zrobiliśmy scenę.
No i nas wziął.
A dyrektor mówi, witam państwa u nas w ekipie. I ja miałam takie, ja w ogóle jakby... Znienacka, w ogóle nie wiem, ja nie spodziewałam się tego.
No Ola totalnie nie planowała w ogóle
pracować.
Ja mówię,
okej, no dobra, no to będę tutaj w tym WTL-u, nie? No i tak już minęło 10 lat.
Tak.
I teraz możesz powiedzieć chyba, że to była bardzo dobra decyzja.
To była bardzo dobra decyzja. Tak, w ogóle coś takiego się stało, że faktycznie super, naprawdę. Bardzo się cieszę z tego, że dostałam to też doświadczenie i też to, że ktoś za mnie zdecydował, bo w sumie człowiek tak nie wie, nie? Człowiek tak po prostu się waha, że... Ale jednak zapadła decyzja, że jesteś teraz tutaj na scenie, a po boku robię swoje, więc w sumie dobrze wyszło.
To tutaj filmy, tutaj teatr i no w żadnym spektaklu, bo szukałam takiego spektaklu w repertuarze właśnie Teatru Lalek, żeby was oboje można było zobaczyć.
Teraz
no,
przypadkowo tak się stało, bo Ania Makowska jest na urlopie macierzyńskim. Ja weszłam w zastępstwo do tego spektaklu Piekło Niebo w reżyserii Jakuba Krofty. Super, świetny spektakl i tam właśnie teraz się spotykamy. Ja jestem Matką Boską, a to jest Lucyfer.
O,
tak,
niezłe
taka para.
Połączenie.
Bardzo niezłe właśnie. Tam można nas zobaczyć i chyba to jest jedyny teraz spektakl, gdzie jesteśmy razem faktycznie teraz.
Tak, tak.
Pytałam was o wspólną pracę w Teatrze Lalek, ale przecież nie tylko Teatr Lalek. No, Grzesiek, wspominałeś Teatr Muzyczny, z Kapitolem też jesteście związani i też są wspólne jakieś projekty.
Tak, ostatnio właśnie tak się zdarzyło, że rok temu reżyserowałam, w sumie można powiedzieć tak, monodram Emosę u Hon Van Gogh, która miała takie marzenie zrobić właśnie taki swój monodram baśniowy i z Beatą Wołczyk, która stworzyła takie wspaniałe instrumenty jak skrzypotrąby, czyli na smyczkach takie trąby dodane, taka naprawdę autorska wizja instrumentów. Beata to sama zrobiła i dziewczyny chciały zrobić coś takiego. I jakoś ja się znalazłam w tym projekcie, Emosa mnie zaprosiła. Ja, nie wiem, w jeden dzień napisałam po prostu 7 piosenek, cały scenariusz w ogóle. Jakoś tak mnie to, nie wiem, natchnęło wszystko. I to jest nasz wspólny projekt taki, który można powiedzieć, dużo serca w to włożyliśmy.
A trochę przypadkowo wspólny, bo zmienił się po drodze kompozytor.
Dokładnie.
Miał zrobić muzykę do tych piosenek, no okazało
jakoś
się,
nie
że
szło.
Nie szło i trzeba było na szybko po prostu coś wymyślić. I razem z Emosą się spotkaliśmy u nas w mieszkaniu, w sypialni.
Oczywiście, tak.
I po prostu razem napisaliśmy te piosenki.
No i? Finał był
No i finał jest na PPA. Dostaliśmy nagrodę publiczności.
Rok temu to było.
Rok temu,
tak. No wspaniale to wyszło, bo jakoś, nie wiem, Emosy też z Grześkiem wiedzieli, o co im chodzi w tych melodiach. I ten mój tekst i te ich melodie to jakoś tak zaiskrzyło naprawdę wspaniale. Potem jeszcze Marcin Król do tego zrobił aranżację pod te skrzypotrąby właśnie. I to był taki nasz pierwszy projekt wspólny, taki od A do Z faktycznie. W teatrze gdzieś, nie? I to wyszło. Myślę, że nie ostatni.
A skoro wspomnieliście o Emosę i o pracy u was w sypialni, Emosę zaśpiewała? Ona to ma ten głos tak, taki, tak, że co, mamy, że sąsiedzi się...
Mamy super tolerancyjnych sąsiadów.
Ale sąsiedzi nasi oczywiście, oni w ogóle słyszeli to, podsłuchiwali, kiedy ona jeszcze przyjdzie śpiewać. Bo oni naprawdę tak bardzo lubią, oni kochają muzykę w ogóle. Jakoś takie nam się zdarzyło, nie? Że za ścianą mamy sąsiadów, którzy po prostu też sami dużo muzyki słuchają i tak jakoś zawsze nigdy, jak Grzesiek tam próbuje, nagrywa te wszystkie swoje hity, no to wiadomo, to jest głośno. No to jakby nigdy nie ma problemu, nie? Tutaj nam się to udało faktycznie.
Tak, ostatnio w ogóle zrobiliśmy imprezę, było naprawdę głośno, mieliśmy wielką dżembę po prostu... Było tak. Granie, śpiewanie i to było późno i ja tylko czekałem, aż przyjedzie policja. No to szczerze mówiąc, no myślałem, że przyjadą, ale nie przyjechali. Nie? Nikt nie zadzwonił. Nikt. Nie było tematu. W ogóle to jest... Mamy kochanych sąsiadów, naprawdę.
No pozdrawiamy.
Kolejne dżemowanie musicie zrobić z sąsiadami. No nie
koniecznie.
Wiem, to z pozdrowieniami dla sąsiadów na Sempolnie.
Tak jest.
Teraz mamy ferie. Jak to jest z dziećmi, żeby przykuć ich uwagę właśnie w teatrze, żeby w ogóle dzieci zainteresować czymś innym niż smartfonem i grami? To już jest trochę trudniejsze zadanie niż to było w czasach waszego jeszcze mojego dzieciństwa, to tym bardziej.
Ja nie wiem. No mi się wydaje i z tego, co obserwuję dzieci, to myślę, że się nie mylę, ale dzieci jednak mimo wszystko, mimo tego, że jest postęp technologiczny i dzieci lubią w tej elektronice siedzieć, to jednak zawsze wracają do takich rzeczy podstawowych. Czyli po prostu podwórko, piłka. Lena kocha na przykład prace manualne. Mimo tego, że lubi grać na telefonie, no co jej pozwalamy, to, no to zawsze, no teraz na przykład robimy makietę. Są ferie, robimy z Leną makietę miasta po prostu.
Miasta Wrocławia?
Nie, po prostu jakiegoś miasta. Robimy budynki z rolek po papierze toaletowym, z jakichś starych kartonów i po prostu mamy plan na 2 tygodnie, żeby zrobić makietę.
Robimy taką makietę miasta z rolek papieru i różnych takich rzeczy. Z kartonu... Może jeszcze z zakrętek. Z rolek po papierze można zrobić domy, można zrobić auta, a z zakrętek można zrobić koła dla aut, okna i różne takie rzeczy.
A z rurek?
A z rurek można zrobić latarnie i drzewa.
I to wszystko można kleić, malować?
Można kleić, można malować, można przykleić taśmą. Można się tam będzie bawić tymi różnymi figurkami.
A figurki z czego?
Mogą być z plasteliny, mogą być takie zrobione, takie różne.
Dokładnie. Zbieram zawsze jakieś takie kartoniki, zbieram to wszystko.
Pudełka po zapałkach.
Tak, że się często mówi, po co to zbierasz, ale ja to zawsze zbieram. I ja wiem, że przyjdzie moment, że Lena powie, ja już nie chcę grać w te gry, tylko ja chcę coś z tatą zrobić normalnego. I wtedy właśnie sobie siedzą i sobie kleją i robią, albo ze mną się też bawi w jakieś, albo w ogóle gotowanie i tak dalej. Przebywanie jednak z rodzicem. I tak jak właśnie powiedziałaś, że jednak to wracanie do tego teatru, gdzie widzisz tego aktora, gdzie czujesz to, ja czuję, że to nie mija. To w ogóle jakby nie zmieniło się, że dzieci dalej tak samo się patrzą, dalej tak samo emocjonalnie podchodzą do scen i tak dalej. Dalej krzyczą, ucieka i tak dalej. Jest ta emocja w teatrze. To się w ogóle nie zmienia, nie?
Nie, nie zmienia.
Wydaje mi się, że to...
I nie tęsknią za telefonami wtedy?
Wtedy nie, ja tego nie czuję. Myślę, że po prostu w rodzicach może bardziej jest ta rola, żeby uświadamiali, słuchajcie, jest teatr lalek, słuchajcie, jest teatr, jest park, że bardziej może rodzice jednak na nich ciąży takie uzmysławianie dziecku, nie? Że po prostu, że możemy sobie pójść właśnie i pograć w piłkę, pójść zrobić makietę, że jakby to może o to chodzi tutaj, bo dziecko jednak myślę, że zawsze wybierze tą bliskość z człowiekiem.
Czyli największy komplement dla aktorów, którzy grają spektakle dla dzieci, to jest kiedy dzieci żywo reagują, podpowiadając coś bohaterom.
Zdecydowanie. I dobrze, że właśnie o tym powiedziałaś, bo często się śmiejemy w domu i to już jest też taka nasza anegdota rodzinna. Jak, co nam najbardziej przeszkadza aktorom na scenie, to nie dziecko, które emocjonalnie podchodzi, typu właśnie, że przeżywa i wypowiada na głos jakieś kwestie do nas, typu właśnie uciekaj, o nie, uciekaj, oni tam są i przeżywa. Co bardziej nam przeszkadza to, pani nauczycielek, że jakby to... Naprawdę przeszkadza, nie? Że wtedy to uciszanie i ten głośny dźwięk potrafi cię wybić i w ogóle to powoduje, że to jest nie, jakby coś, co nie pasuje. Że jakby ja bym była za tym, żeby jednak dzieci reagowały. Oczywiście nie jadły chrupki i tak dalej, piły kole.
I zaglądały do telefonu.
Zdecydowanie,
właśnie.
Ale jak emocje mają i się śmieją, czy przeżywają, to jak najbardziej, bo no właśnie po to my jesteśmy też, tak? My po to jesteśmy, my wtedy wiemy, czy to idzie. A jeżeli po prostu jest i pani dyktuje dzieciom, że mają nie przeżywać, no to wtedy my nie wiemy, po co my to robimy tak naprawdę, nie?
Tak, a teatr to jest forma dialogu między aktorem i widzem.
I wymiana energii.
Mhm. I jeżeli my widzimy, że jest reakcja na to, co my robimy na bieżąco, no to jest super. To dla nas to jest też motor do lepszego działania.
No a to, że jesteście sami rodzicami, to pomaga? teraz w pracy z dziećmi?
Oj, bardzo. Mnie pomaga. To całkiem zmieniło. Mnie to tak otworzyło po prostu zupełnie, że ja się nie spodziewałam, że to może tak zmienić.
Bo przecież pracowaliście w teatrze jeszcze zanim pojawiła się Lena,
tak,
prawda?
Tak, ale człowiek miał jakieś blokady, jakoś tak, nie wiem, inaczej do tego podchodził. Ale od kiedy właśnie Lena się pojawiła, to nie wiem, to jakoś tak empatycznie po prostu to bardziej się odczuwa, bardziej się to przeżywa, nie? Jakoś zupełnie inaczej się podchodzi do pracy. I mi to bardzo dużo dało.
Też przy robieniu roli to też zmienia,
tak,
nie?
Dokładnie.
Bo wiesz więcej, co działa, co może nie zadziałać, co może zadziałać. Czego ona się boi na przykład, czego nie lubi, co lubi. I oczywiście każde dziecko jest inne, ale, no tak, ale jest to tak. Jakiś taki filtr. Że Lena jest jakimś takim filtrem trochę dla nas.
Mm-hmm. Tak, zdecydowanie.
A ty co byś chciała robić?
Chciałabym być albo cukiernikiem, albo aktorem, albo właśnie pracować w radiu.
Ja mam już świetny pomysł.
Ale czad.
Na ciebie. Możesz sobie taki program kulinarny w radiu poprowadzić. Przy okazji dobrze zagrać.
Super
jak
pomysł.
Jak to się tworzy w kuchni właśnie.
Tak, potrzebne będą, nie Lena?
Kulinarny w Wrocław.
Kulinarny.
Jest
już
opcja.
Jest opcja na ciebie na przyszłość. Musimy szukać miejsca w ramówce. Przenieśmy się teraz jeszcze na chwilę do kuchni. Skoro byliśmy już u was w sypialni, byliśmy w salonie. Może czas zajrzeć do kuchni. Kto gotuje? Kto jest lepszy?
Razem gotujemy.
Też?
Tak.
Też razem.
Nie no, po prostu zaczynacie
nie wiem,
być nudni.
Każdy ma swoje jakieś specjalności. Ola robi super naleśniki, najlepsze. Ja jestem dobry w spaghetti.
My generalnie w ogóle lubimy jeść, nie?
Lubimy jeść.
Akurat.
No naprawdę. No. Wiesz co, nas nie widzisz za tych mikrofonów teraz. Ale powiem ci, że faktycznie lubimy jeść i jesteśmy smakoszami. Nie, że ilość, ale faktycznie te smaki. I jakoś tak, jak się poznaliśmy, to już też nas to połączyło, pamiętam. Te same smaki, że matko, ty też to lubisz. I w ogóle jakoś nie, że ten smak nam towarzyszy, żeby się delektować, żeby sprawdzać, żeby mieć te składniki, żeby robić, żeby gotować sobie wspólnie. Nie zawsze jest siła, nie zawsze jest chęć. Jak jest w domu burdel i tak dalej, no to najpierw trzeba posprzątać, a potem iść do kuchni. Ale jak już jest czysto, fajnie, to się chce robić. Grzesiek na przykład super się sprawdza, jeśli chodzi o słodkie rzeczy, ciasta, desery, bo ja do tego nie mam cierpliwości. Właśnie ja tak jestem, że na uczucia działam, że trochę tego na oko, nie? Ja to czuję. A jeśli chodzi już o czytanie dokładne, a tu trzeba się niestety do tego dostosować, tyle a tyle gramów tego, a tyle piec, no to ja już trochę nie mam cierpliwości, no to Grzesiek w tym się super sprawdza. Ale na przykład mamy też taką tradycję, że zawsze na Sylwestra spędzamy Sylwestra w domu i robimy sobie sushi tyle, że po prostu nie możemy przejeść tego.
Ale sami robicie?
Sami robimy. Sami. I robimy naprawdę takie fajne, takie sobie, że tatar właśnie z łososia i przepiórcze jajo do tego, że takie już bajery wymyślamy sobie. I to jest nasza taka tradycja i Grzesiek właśnie zwija, ja tam składniki dodaję, kupujemy sobie, to sami robimy i tak. Także to
tak,
gotowanie
to jest
gdzieś
tylko raz
tam...
w roku, to jest ciekawe. Tak. Nie? Kiedyś rzeczywiście robiliśmy częściej sushi, ale teraz robimy je raz w roku.
Właśnie sylwestrowo.
Tak. Sylwestrowo, tak.
Tak, 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 no.
No jedzenie jest jakimś takim w ogóle takim ważnym elementem u nas w życiu.
A jest poranny jakiś rytuał?
Zawsze jemy razem śniadania. Zawsze.
Tak, to się udaje zawsze, że zawsze jemy razem śniadania przed szkołą, przed szkołem chciałam powiedzieć, matko, jak ten czas leci. Przed szkołą Leny zasiadamy razem, śniadanko, kawka, herbatka i tak dalej. No i ruszamy, nie? W dzień. Także to jest tradycja faktycznie, że zawsze razem, nie?
I przy dobrej kawie.
Tak.
Tak jak dziś przy sobotniej kawie.
Tak,
ja wam dziękuję za to spotkanie.
My również dziękujemy.
Posłuchać, kiedy jest się wspólnie w domu razem i pocelebrować je trochę, a nie tak pędzić do przodu.
Slow life. To jest... Zdecydowanie tak.
Tak, higiena życia.
Żeby nam dobrze było, no i oczywiście do zobaczenia w teatrze. W Teatrze
zapraszamy.
Lalek. To co, zapraszamy dzieci do teatru?
Zapraszam was wszystkich do Teatru Lalek. Na spektakl Skarpety i Papiloty i Co krokodyl jada na obiad i na wszystkie inne też.
Zapraszamy. Dziękujemy za spotkanie.
Dziękujemy bardzo.